Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o dylematach. Mówiliśmy na podstawie Księgi Daniela i dzisiaj kontynuujemy tą serię o naszych dylematach. Tydzień temu mówiliśmy o tym, kim jesteś. Podstawowe pytanie, w co ty wierzysz na swój temat? Jeśli wierzysz, że jesteś nieudacznikiem, jeśli w to wierzysz, to będzie warunkować całe twoje zachowanie. Jeśli wierzysz, że wszystko możesz w Chrystusie, to będzie również warunkować twoje zachowanie i będziesz odważny dla Pana Boga. To, w co wierzysz na swój temat, będzie determinować, będzie określać swoje zachowanie. Dlatego diabeł tak bardzo, bardzo mu zależy, aby walczyć z twoimi myślami, wpychać do twojej głowy różnego rodzaju myśli, abyś nie stał się tym, kim Bóg chce, abyś się stał. Pamiętacie, co oznacza Golgota po hebrajsku? To jest miejsce czego? Czaszki. Miejsce czaszki, które też pokazuje, że na miejscu czaszki Chrystus został ukrzyżowany i dokonała się tam rewolucja. Również w naszej czaszce, w naszej głowie, w naszym umyśle dokonuje się rewolucja. To jest tak ważne, i my dalej dzisiaj będziemy o tym mówić, to jest tak ważne, w co wierzysz na swój temat. I dzisiaj sobie powiemy ogólnie, w co ty wierzysz, czyli powiemy sobie o twoich i moich przekonaniach, ponieważ nasze życie budowane nie jest w oparciu o nasze opinie, ale jest budowane w oparciu o nasze przekonania, które są głęboko wykute w naszym sercu. Powracając, czytam z Filipem, z moim synem, czytam teraz księgę też Daniela i mówię, Boże, czemu ja tego nie powiedziałem w niedzielę na nabożeństwie? I kolejny fragment, kurczę, czemu ja tego nie powiedziałem? I pomyślałem sobie, że teraz to powiem. Pamiętacie, że próbowano zmienić imiona Daniela i jego przyjaciół? Daniela na Beltaszazara. Próbowano zmieniać trzy pozostałe imiona, ale Księga Daniela, 10 rozdział, werset 2 jest dosyć ciekawy, bo Biblia mówi, w tych dniach, to mówi Daniel o sobie, w tych dniach ja, Daniel, smuciłem się przez 3 tygodnie. Nie chodzi mi o to, że on się tu smucił, nie chodzi tutaj, że w tych dniach, chodzi o to, jak Daniel siebie nazywał. Daniel nie nazywał siebie Beltaszazarem. Daniel nazywał siebie ja, Daniel. Ja, Daniel, czyli Bóg, który jest sędzią. On nazywał siebie w oparciu o to, jak niebo patrzy na niego. Co ciekawe, Księga Daniela, 9 rozdział, werset od 21 do 22, Biblia mówi tak, gdy więc jeszcze mówiłem w modlitwie, Daniel mówi, ta postać, Gabriel, którego zobaczyłem poprzednio w widzeniu, przyleciał do mnie ponaglony mniej więcej w czasie ofiary wieczornej. Wyjaśnił mi w tych słowach, Danielu, wyszedłem przed chwilą, aby pomóc ci to jasno zrozumieć. Gabriel był aniołem bądź archaniołem, nieważne. Niebo mówiło do Daniela, Danielu. Nie Beltaszazar. Nie ma znaczenia, jakie nalepki przyklejają ci ludzie dookoła. Ważne jest to, co ty myślisz na swój temat, ja, Daniel. I ważne jest to, co myśli niebo na twój temat, Danielu. To ty musisz walczyć o swoją tożsamość. Ty musisz walczyć o swoją tożsamość. Ty musisz walczyć z myślami o swoją tożsamość. Dobre to jest, prawda? Dobre. Idziemy dalej w Księdze Daniela. Księga Daniela, 1 rozdział, wersety od 5 do 8. Pozmieniano im imiona. I teraz zabawa trwa dalej. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności w kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów i polecił kształcić ich przez 3 lata, a po tym okresie stawić ich przed sobą. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił im imiona. Danielowi dał na imię Beltaszazar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, Azariaszowi Abednego. Natomiast Daniel, jest ważne, postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by mógł unikać skalania. Niesamowicie taka błaha rzecz, ale niesamowicie istotna, dlatego że ona pokazuje, że Daniel postanowił w swoim sercu, że on nie będzie się kalał niczym, co było ofiarowane bożkom babilońskim, nie będzie pił wina, które było ofiarowane bożkom babilońskim. On nie będzie miał udziału w stole Babilonu. I dzisiaj, kochani, chciałem wam o tym powiedzieć, bo to jest niesamowicie istotne, bo to kazanie, ono ci pokaże, na czym w ogóle budujesz swoje życie. Jakie przekonania kierują w twoim życiu. Dlatego, że pierwsza ważna rzecz odnośnie to, dlaczego w ogóle Daniel podjął decyzję, że on nie będzie kalał się jedzeniem ze stołu babilońskiego, to pierwsza istotna rzecz, że to nie do końca jest decyzja, ale to jest predecyzja. Czyli to jest coś, co wydarzyło się w sercu Daniela, zanim on podjął decyzję. Okej? Czyli Daniel podejmuje decyzję, popatrzcie. Pierwszy rozdział, 8 werset. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. To nie było tak, że nagle jest taka sytuacja, że jest młody Daniel i ma stół, gdzie jest jedzenie ofiarowane bożkom babilońskim, wino ofiarowane bożkom babilońskim. On mówi, nie, tego to nie będę jadł. Nie. To było wcześniej w Danielu. To było wcześniej w jego sercu. Zanim pojawiła się decyzja, on już w swoim sercu miał jasno określone przekonanie, że nie będzie się kalał niczym, co nie zostało ofiarowane Bogu Izraela. Kiedy czytamy dalej Księgę Daniela, widzimy, że Daniel nie kłaniał się, ani jego przyjaciele nie kłaniał się żadnemu bożkowi poza Bogiem Izraela. To były decyzje, które były wcześniej podjęte w jego życiu. To jest troszkę na takiej zasadzie, że przychodzi do ciebie człowiek dzisiaj i ma w walizce 100 tysięcy złotych i mówi do ciebie, słuchaj, jeśli wypalisz tą paczkę papierosów, to dostaniesz to 100 tysięcy złotych. Ciężko. Sławek, jeśli teraz tu jest butelka wódki, jeśli wypijesz tą butelkę wódki, 100 tysięcy jest dla ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli ja w swoim wnętrzu nie mam wcześniej zbudowanych przekonań, to kiedy pojawi się możliwość, to pójdę na kompromis. Daniel postanowił w swoim sercu, że on nie będzie się kalał, ale to nie była decyzja podjęta w chwili, kiedy pojawiła się taka możliwość. To była decyzja, która była w jego sercu wbudowana w sposób, w jaki on był wychowywany. Kiedy patrzę na życie młodego Daniela, to był kilkunastoletni chłopak i on ląduje w miejscu tak demonicznym, tak strasznym, tak okropnym, że trudno sobie to wyobrazić, a pomimo tego Daniel postanawia sobie w swoim sercu, bo ma zasady, bo ma przekonania, które są wyryte w jego sercu. Kiedy pojawia się możliwość, jego magnes moralności prowadzi go w stronę przekonania, a nie jest zdany na wiatr. Nie kalkuluje, ale wybiera to, co jest właściwe. Powiem wam, większość filmów, która jest kręcona o ludziach, którzy są bohaterami, to są filmy, które są kręcone w oparciu o ludzi, którzy mieli silne przekonania. Którzy mieli silne przekonania. Martin Luther King, walczący o wolność dla czarnoskórych ludzi, miał silne przekonanie, że to jest niewłaściwe, to jest nieprawe, że to jest niesprawiedliwe, że każdy człowiek w oczach Boga jest równy. I on oddał za to życie. On był w stanie oddać za to życie i on oddał za to życie. I kiedy pojawiała się presja, kiedy pojawiało się więzienie, kiedy pojawiał się ucisk, to Martin Luther King nie miał problemu trzymać się ciągle swojego przekonania. I chciałbym ci coś powiedzieć. Jakie są twoje przekonania? Chciałem dzisiaj ci zadać takie pytanie i będziesz musiał sobie przemyśleć w ogóle w oparciu o co jest budowane twoje życie. Przekonanie to jest mocno zakorzeniona wiara w naszym życiu, wypływająca z relacji z Duchem Świętym i objawieniem Jego Słowa. Jeszcze raz. Przekonanie w naszym życiu to jest mocno zakorzeniona wiara w naszym życiu, wypływająca z relacji z Duchem Świętym i objawieniem Jego Słowa. Czasami jest tak, że kiedy masz relację z Bogiem, Bóg przez to, co mówi Boże Słowo, kiedy ty czytasz Boże Słowo, kiedy przyjmujesz je do swojego życia, to Bóg chce tworzyć przekonania w twoim życiu, w oparciu o które On będzie budował twoje życie. To są jak szyny w twoim życiu, jak tory w twoim życiu, w oparciu o które ty będziesz posuwał się do przodu. To jest przekonanie. To jest relacja z Nim. To jest relacja z Jego Słowem. To jest otwartość na to, co On mówi. Na przykład był taki człowiek, nazywał się Hagin. Różnie ludzie o nim myślą, nie ma znaczenia. Ten człowiek miał tak potężne przekonanie odnośnie tego, że w Chrystusie jest całkowite uzdrowienie, że on nigdy nie chorował. On nie umarł ze względu na to, że zachorował i umarł. On umarł naturalnie. Ale kiedy pojawiała się choroba, on wyznawał, on się z tym nie zgadzał i ogłaszał uzdrowienie nad swoim życiem i to się działo. Biblia kilka razy mówi o tym, kiedy ludzie przychodzili do Chrystusa i mówili, Chrystus mówił do nich, niech ci się stanie według twojej wiary, niech ci się stanie według twojego przekonania. Bóg działa w naszym życiu w oparciu o nasze przekonania, które On umieszcza w naszym sercu. Tu nie chodzi o to, że ty wierzysz w to, że Biblia jest Bożym Słowem. Tu nie chodzi o to, że ty wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest Panem. To nie chodzi o to, chodzi o coś więcej. Chodzi o pewne przekonania, które mają w twoim życiu wykonywać niesamowitą pracę. Bóg daje ci przekonania, Bóg daje ci słowo, abyś budował przekonania, bo one będą ci potrzebne w całym twoim życiu. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 13. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą z radością, przyjmują słowo, lecz brak im korzenia i do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Chrystus, podając przypowieść o czterech glebach, opisuje jedną glebę, która jest jedną z bardziej popularnych gleb niestety w chrześcijaństwie. Bóg coś mówi do nas. Bóg coś mówi do nas przez swoje słowo. My wiemy, że Bóg mówi. Ale my przyjmujemy to z entuzjazmem, ale chwilę potem wypuszczamy to drugim uchem i żyjemy dalej tak, jak żyliśmy. To są ludzie, to jest gleba, która nie wpuszcza słowa do swojego wnętrza. Przekonanie w twoim życiu będzie się pojawiać wtedy, kiedy pozwolisz, aby słowo zagościło w twoim wnętrzu. I w tym tygodniu, czytając Biblię, czytałem według planu czytania Biblii, jest taki fragment w przypowieści Salomona, 22 rozdział, wersety od 17 do 19, gdzie Biblia mówi tak. Słowa mędrców. Skieruj swoje ucho, posłuchaj słów mędrców, przygotuj serce na przyjęcie mej wiedzy. Miło bowiem będzie, gdy zachowasz je we wnętrzu, zawsze gotów do ich stosowania, po to, by twoja ufność skupiała się na Panu. O tym chcę cię pouczyć i przekazać to tobie. Przeczytałem ten fragment. Mówię, Boże, coś w tym jest. Coś w tym jest. Zapisałem sobie ten fragment, zacząłem sobie robić obserwacje odnośnie tego fragmentu, zacząłem sobie to wszystko rozpisywać i mówię, Boże, co Ty chcesz przez to do mnie powiedzieć? I wiedziałem, że Duch Święty mówi do mnie, tak powstają przekonania w naszym życiu. Ilekroć bierzesz Biblię do swojej ręki, ilekroć czytasz Biblię, Bóg chce, abyś postępował według tego schematu. Zapamiętaj sobie ten schemat. Przypowieści Salomona 22, 17 do 19. Abyś krok po kroku szedł do przodu. Po pierwsze, Salomon mówi, skieruj swoje ucho. Nie skieruj ucho sąsiada, ale skieruj swoje ucho. Co to oznacza? Że kiedy bierzesz i czytasz Biblię, masz postawę: Boże, mów do mnie. Boże, mów do mnie. Mów do mojego życia. Miej postawę słuchania. My w naszej modlitwie więcej gadamy niż słuchamy. Nie chodzi o to, żebyś nie mówił, ale chodzi o to, żebyś więcej słuchał, aniżeli mówił. Bądź człowiekiem, który jest ciągle i ciągle nastawiony na to, aby słuchać. Po drugie, Salomon mówi: posłuchaj. Nastaw się na słuchanie, a po drugie posłuchaj. Dlaczego Salomon mówi posłuchaj? Bo Bóg mówi cały czas. Bo Bóg mówi cały czas do mojego i twojego życia. Bóg chce mówić każdego dnia do mojego i twojego życia. Powiem wam, wczoraj sobie siedziałem na fotelu. Siedzę na tym fotelu i nagle patrzę na rybkę w akwarium. I pojawia mi się w głowie takie pytanie. Dlaczego ta rybka żyje? Dlaczego ona żyje? Ona żyje, bo pływa w wodzie, pływa w akwarium i ona się tam czuje bezpiecznie. I pojawiła się w mojej głowie druga myśl. A co by było, gdyby tą rybkę wziąć i wyłożyć ją z tego akwarium i położyć ją, nie wiem, na stoliczku? Jej życie to jest moment i przestaje istnieć. Ja mówię: Boże, myślę, czy to moje, Boże, co to w ogóle jest? I czuję, jak Bóg do mnie mówi: tak wygląda twoje życie, kiedy jesteś w Chrystusie i tak wygląda twoje życie, kiedy jesteś poza Chrystusem. Poza Chrystusem tobie się tylko wydaje, że żyjesz. Tobie się tylko wydaje, że żyjesz. Ale kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy żyjesz w oparciu o Jego wolę dla twojego życia, twoje życie jest bezpieczne. Pływasz sobie w akwarium, ktoś cię karmi, ktoś cię karmi, niczego ci nie brakuje. Okej? Bóg mówi cały czas. Posłuchaj, Salomon mówi: posłuchaj. Po trzecie, przygotuj swoje serce. Przygotuj swoje serce. Wiecie, ja dzisiaj powiedziałem o tym Jonaszu. Wiecie, wielu z nas, którzy mamy wrażliwe serca, my jakby nastawiliśmy swoje serca do tego, aby Bóg coś mówił do nas. Ale jeśli zamkniesz swoje serce, jeśli nie wpuścisz tego słowa do swojego serca, to się z nim miniesz. Salomon mówi: przygotuj swoje serce. Po pierwsze, przygotuj, skieruj swoje ucho. Po drugie, posłuchaj. Po trzecie, przygotuj swoje serce. Po czwarte, zachowaj we wnętrzu. To, co usłyszysz, zachowaj w swoim wnętrzu. I teraz ja chcę coś powiedzieć jasno i wyraźnie. To, co Bóg mówi do ciebie przez Boże Słowo, słuchaj tego, wpuszczaj do swojego serca i niech to mieszka w twoim sercu. Niech to mieszka w twoim sercu. Kolejna rzecz, piąta rzecz. Salomon mówi: zawsze bądź gotów do stosowania słowa od Boga. Gdy zachowasz je w swoim wnętrzu, zawsze gotów do ich stosowania. Słowo Boże nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie jest stosowane. Ono nie ma żadnej mocy, jeśli ono nie jest stosowane w twoim życiu. Słowo bez aplikacji prowadzi do frustracji. Aplikacja to jest zastosowanie słowa. Jeśli nie ma zastosowania słowa w twoim życiu, to prowadzi cię to do frustracji. Słowo, jeśli słuchasz, jeśli twoje ucho jest nastawione na słuchanie, jeśli wpuszczasz to do swojego serca, jeśli sobie to notujesz, jeśli tym żyjesz, jeśli to jest w twojej głowie, jeśli to jest w twoim sercu i wprowadzasz to w życie w danym momencie, powolutku tworzy się przekonanie w twoim życiu, że to jest prawdą, że to jest właściwe. To jest właściwe przekonanie: ja teraz chcę żyć w taki sposób. I ostatnia rzecz, aby twoja ufność skupiała się na Panu. Bóg daje ci Boże Słowo, Bóg daje ci przekonania, abyś nie budował swojego życia w oparciu o swoją siłę, o swoje zdolności, o swoje umiejętności. Bóg daje ci Słowo, abyś budował swoje życie w oparciu o nie, abyś zawsze był skupiony na Bogu. Tak się budują przekonania. Słuchaj, wpuszczaj do serca i wykonuj. Słuchaj, wpuszczaj do serca i wykonuj. Słuchaj, wpuszczaj do serca i wykonuj. I pozwól, aby Bóg budował tory w twoim życiu, w oparciu o które będziesz budował swoje życie. Kolejna rzecz. Daniel miał taką postawę. On przyjął, on podjął taką decyzję, że nie będzie się kalał, ale te decyzje nastąpiły wcześniej w jego życiu. Zadam ci kilka takich scenariuszy. Brakuje ci pieniędzy. Znajdujesz na ulicy kopertę, gdzie jest 10 tysięcy złotych. O Panie, jaki ty jesteś dobry. Czy bierzesz te 10 tysięcy złotych? Dajesz ogłoszenie, że znalazłeś kopertę ze znaczną kwotą pieniędzy. Czy idziesz z tym na policję, czy sobie po prostu to bierzesz? Pierwszy scenariusz. To, jaką decyzją ty podejmiesz, to nie jest moment, kiedy ty znalazłeś kopertę. To jest to, w oparciu o co budujesz swoje życie, w oparciu o jakie przekonania ty budujesz swoje życie. Inna sytuacja. Jesteś facetem. Jesteś mężem. Przychodzi do ciebie kobieta, ładna kobieta, atrakcyjna kobieta, ubrana w oczywisty sposób. Siedzisz, rozmawiasz z nią i po pewnym momencie, ta kobieta zaczyna flirtować z tobą, na lewo i prawo. Ty już czujesz, że ci się ciśnienie podnosi, czujesz, że temperatura w głowie ci rośnie i ona kładzie ci rękę na kolanie. I mówi, słuchaj, nikogo tu nie ma. Co zrobisz? Decyzja nie będzie podjęta teraz. Decyzja będzie została podjęta dużo wcześniej. W oparciu o przekonanie, które jest w twoim sercu. Inna sytuacja. Kościół potrzebuje pieniędzy, jak zawsze. Budujemy się, potrzebujemy pieniędzy. Jest początek miesiąca i ty możesz jakoś pobłogosławić ten kościół, ale nie musisz. I patrzysz na listę wydatków w tym miesiącu, mówisz, nie, nie, to nie da rady w tym miesiącu, może następnym razem. Decyzja została podjęta dużo wcześniej niż z początkiem miesiąca. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się kryzys w twoim życiu, jakikolwiek kryzys w twoim życiu. Dokąd biegniesz? Miejsce, do którego biegniesz, jako pierwsze miejsce, do którego biegniesz w czasie kryzysu, pokazuje ci, kto jest twoim Bogiem. Pokazuje ci, kto bądź co jest twoim Bogiem. Decyzja o tym, kto jest twoim Bogiem, musi być podjęta dużo wcześniej. I dużo wcześniej musi być podjęta decyzja, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, pierwsze miejsce, do którego biegnę, to jest mój Bóg, który mi powie, co dalej. A więc Daniel podjął decyzję dużo wcześniej, zanim była możliwość decyzji. Druga rzecz. Posłuszeństwo względem przekonania zawsze wygląda jako strata w oczach ludzi. Księga Daniela, pierwszy rozdział, wersety od 9 do 13. I Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie i ze zrozumieniem. Wyznał on jednak Danielowi, boję się króla mojego pana. On ustalił, jak należy was karmić i poić. Co będzie, jeśli zauważy, że wasze twarze są szczuplejsze niż twarze waszych rówieśników? Narazicie moją głowę u króla. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej postawił nad nimi oraz nad Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla. I postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. Nadzorca, który był nad tą czwórką, powiedział, no fajnie, fajnie, wy nie będziecie jeść tego jedzenia, ale co będzie, bo na pewno tak będzie, że wy będziecie wyglądać na wychudzonych i nie będziecie wyglądać tak dobrze, jak pozostali ludzie, którzy karmią się ze stołu babilońskiego. Powiem ci o jednej rzeczy, którą zauważam wszędzie i wszędzie. Twoje posłuszeństwo przekonaniu, które daje ci Bóg, zawsze wygląda źle w oczach innych ludzi. Zawsze wygląda jako strata w oczach innych ludzi. Zawsze wygląda jako błąd w życiu innych ludzi. Dlatego ja na przykład jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o moje dzielenie się pewnymi rzeczami. Dlatego, że wiem, że moje przekonanie może być dla kogoś głupotą, szaleństwem i stratą. Posłuszeństwo twojemu przekonaniu w oczach innych ludzi jest zawsze postrzegane jako strata. Jest zawsze postrzegane jako błąd. Kolejna rzecz, trzecia. Przekonanie i życie według przekonania wymaga wiary. Idziemy, Daniel w pierwszym rozdziale, 12 wersecie mówi tak. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla. I postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby, podał ich 10-dniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej i są znacznie postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. Nadzorca zatem zaczął odstawiać na bok przydzielone im potrawy oraz wino i podawać im jarzyny. Chłopaki robią krok wiary. Chłopaki postępują według swojego przekonania. I jak to się kończy? Dobrze się kończy. To się bardzo dobrze kończy. To się bardzo dobrze kończy. Jeśli my jesteśmy posłuszni odnośnie tego, co Bóg wkłada do naszego serca, odnośnie przekonań, które są w naszym życiu, odnośnie przekonań, o których wiemy, że są właściwe, jeśli my jesteśmy posłuszni względem nich, to w tym momencie zbieramy niesamowite błogosławieństwo. To wymaga wiary, aby być posłusznym względem przekonania. To wymaga wiary, aby być posłusznym względem tego, co mówi Bóg. To wymaga wiary, ale kiedy to robisz, Bóg się do tego niesamowicie przyznaje. Kolejna rzecz. Życie w zgodzie z przekonaniem zawsze prowadzi nas dalej. Popatrzcie, to jest szok. Księga Daniela, 1 rozdział, 17 werset. Podsumowując, Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie jadł ze stołu babilońskiego. Nie będzie pił wina, nie będzie jadł tego jedzenia. Oczywiście nadzorca jest przerażony, myślał, że to będzie źle wyglądać. Ale Daniel mówi, spróbujmy. Oni próbują. Są wierni swoim przekonaniom i będąc wiernymi swoim przekonaniom, okazuje się, że wyglądali o wiele lepiej niż ci, którzy jedli to, co było ofiarowane bożkom. Okazało się, że posłuszeństwo przekonaniu było o wiele bardziej, przyniosło o wiele większy zysk niż to, że nie byli posłuszni, niż ci, którzy byli posłuszni temu, o co chodziło Babilonowi. Posłuszeństwo przekonaniom przyniosło błogosławieństwo. Powiem wam tak. Jestem nawrócony 25 lat. I patrzę uczciwie i obiektywnie na swoje życie i widzę, że Bóg prowadzi mnie dalej i 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 dalej. Widzę ciągły progres w moim życiu. Widzę to. Widzę to w moim życiu. Bóg po prostu jest ciągły progres w moim życiu. Z drugiej strony obserwuję ludzi, którzy żyją z Bogiem, nie wiem, mniej lat niż ja, tyle co ja, więcej niż ja i nie widzę takiego progresu w ich życiu. Nie widzę takiego progresu z Bogiem w ich życiu. Czy to jest dlatego, że Bóg ma swoich ulubieńców? Nie, Bóg nie ma swoich ulubieńców. Bóg zawsze odpowiada na naszą wiarę i zawsze odpowiada na przekonania, które On buduje w naszym sercu. I popatrzcie, co się dzieje w Księdze Daniela w 1:17. A w 4 młodzieńców, Szadrach, Meszach i Abednego i Beltaszazar, czyli Daniel, a owych 4 młodzieńców obdarzał Bóg, to jest Biblia Warszawsko-Prawska, obdarzał Bóg szczególną mądrością i postępami w czytaniu i pisaniu. Prócz tego Daniel miał dar objaśniania widzeń i snów. To jest ciekawa rzecz. Że w tym wszystkim, kiedy Daniel był wierny wraz ze swoimi przyjaciółmi, oni byli wierni właściwym przekonaniom, które były w ich sercu, które były pchane do ich serc, które były pchane im w ich życiu. Oni byli temu wierni. Byli wierni temu, co Bóg im pokazywał. Byli wierni tego, co mówiła dla nich Tora, bo oni nie mieli dostępu do niczego więcej. Oni byli temu wierni. I byli temu posłuszni. I pojawia się niesamowity owoc, a w owych 4 młodzieńców obdarzał Bóg szczególną mądrością i postępami w czytaniu i pisaniu. Prócz tego Daniel miał dar objaśnienia widzeń i snów. Powiem ci, to czy Bóg będzie ciebie promował, czy nie, nie zależy od Boga. To nie zależy od Boga. To zależy od ciebie. To zależy od ciebie. Ja chcę, żeby Bóg mnie promował w moim życiu, nie dla mnie samego, ale po to, aby Jego wola, którą On ma dla mojego życia, wypełniała się w moim życiu. Ja nie jestem zapatrzony w innych chrześcijan. Ja jestem zapatrzony w Boga. Jestem zapatrzony w to, aby być Jemu posłuszny, aby postępować według przekonań, które On daje do mojego życia, które On włożył do mojego serca. To jest niesamowite, że Bóg obdarzał tych 4 młodzieńców szczególną mądrością i postępami w czytaniu i pisaniu. Prócz tego Daniel miał dar objaśniania widzeń i snów. Wiecie, że Daniel w pewnym momencie stał się szefem wszystkich mędrców, magów. Kiedyś rozmawiałem z Leszkiem Korzenieckim. On był kiedyś okultystą i on mówi, wiesz, Daniel był szefem wszystkich okultystów. Wyobrażasz to sobie? Człowiek posłany od Boga, człowiek z właściwymi przekonaniami został posłany, aby stać się szefem wszystkich magów, szefem wszystkich mędrców. Posłuchaj mnie jeszcze raz, posłuchaj mnie uważnie. To wisi nad tobą. To, czy Bóg cię będzie promował, nie zależy od Boga. To zależy od ciebie. To zależy od ciebie. Bóg niesamowicie pobłogosławił tą czwórkę. Widzisz, Bóg błogosławi ludzi, którym On ufa. Powiem ci, pomyśl sobie, że to, co ty robisz teraz, Bóg chce to pomnożyć 1000 w pozytywny sposób. Bóg chce to pomnożyć w niesamowity sposób. Jeśli tylko będziesz przy Nim trwał i budował swoje życie w oparciu o przekonania, o słowo, które On tobie daje. Ja w moim życiu, ja już kończę i na sam koniec powiem wam, jakie są moje żelazne przekonania w moim życiu, w oparciu o które ja żyję, w oparciu o które widzę, Bóg niesamowicie błogosławi nasze życie. I powiem wam, że to, co wam teraz powiem, to naprawdę działa. Ja wiem, że my żyjemy w czasach pragmatyzmu, żyjemy w czasach, że wszystko musi działać i wtedy jest wiarygodne. Ale to, co wam powiem za chwilę, to naprawdę działa. Pierwsze moje przekonanie nazywa się bojaźnią przed Bogiem. Przypowieści Salomona, 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, a głupcy pogardzają mądrością i karnością. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Co to znaczy bojaźń przed Bogiem? Wiesz, co to znaczy bojaźń przed Bogiem? Że On widzi wszystko. Powiem ci, On widzi więcej. On widzi każdą twoją myśl. Bojaźń przed Bogiem polega na tym, że On widzi wszystko. On widzi wszystko. On nie błogosławi cię w oparciu o to, co widać. On błogosławi cię w oparciu o to, czego często nie widać. Bojaźń przed Bogiem jest dla mnie podstawowym przekonaniem. Ja boję się Boga. Mam szacunek do Niego. W pewien sposób On jest moim Ojcem, ale każdy normalne dziecko, normalny syn, normalna córka, w tym drżeniu jest potężny szacunek do Ojca. Ja chcę żyć jako człowiek, który boi się Boga, który ma potężny szacunek dla Boga, bo On wszystko widzi. Ja mogę coś namieszać i udawać, że tego nie widzi. Ty możesz coś namieszać i udawać, że tego nie widzi, ale Bóg widzi wszystko. Podstawowe przekonanie w moim życiu, bojaźń przed Bogiem. Czy jest w twoim życiu bojaźń przed Bogiem? Czy usprawiedliwiasz się cały czas? Czy boisz się Boga? Drugie moje silne przekonanie. Jezus jest zawsze Panem. List do Rzymian, 10:9. A jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, wiecie, większość chrześcijan nazywa swojego Jezusa Zbawicielem, Uzdrowicielem, tym, który przynosi wolność, tym, który błogosławi. To nie o to chodzi. Bóg chce być Panem w twoim życiu. Bo całe działanie czasami misterne, może tak pełne tajemnic Boga. Czasami Bóg działa w taki sposób, że nie wiemy, o co chodzi. To się da tylko wytłumaczyć w taki sposób, że Jezus jest Panem, że ja nie muszę wszystkiego rozumieć. I powiem wam, że przez ostatni czas było mnóstwo rzeczy, których ja w ogóle nie rozumiałem. Co mnie ratowało? Przekonanie, że Jezus jest Panem. Że On jest Panem mojego życia. On jest Panem mojego życia. On decyduje, gdzie ja mam mieszkać, a gdzie mam nie mieszkać. On decyduje, co mam robić, a czego mam nie robić. On decyduje, w jaki sposób mam być hojny, a w jaki sposób nie mam być hojny. On decyduje o moim życiu. Kiedy Bóg dzisiaj do mnie by powiedział, wyprowadzasz się z Olesna za pół roku, okej, wyprowadzam się z Olesna za pół roku, bo On jest moim Panem. Ja nie jestem Panem samego siebie. Ja moje życie wypuściłem z rąk, ono należy do Jezusa. Cała moja wola, którą ja mam, wolna wola, Boże, ona jest Twoja. Rób, co chcesz. Bojaźń przed Bogiem. Jezus jest zawsze Panem. Po trzecie, silne moje przekonanie. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Księga Jozuego, 24:15. To przekonania, o których ja wam mówię, to jest coś, co Bóg po prostu mocno wykuł w moim sercu. To nie było to, że posłuchałem, no bojaźń przed Bogiem, to jest fajne. Nie. Bojaźń przed Bogiem została wykuta w moim sercu, kiedy spędzałem z Nim czas. Kiedy myślałem o Nim, kiedy czytałem Jego Słowo. To Słowo zostało tak mocno wbite do mojego serca, że ja się dam pociąć, a tego nie zmienię. Bojaźń przed Nim. Jezus jest Panem. I po trzecie, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Księga Jozuego, 24 rozdział, 15 werset. Jozue mówi do Izraela: a jeśli byście uznali za niesłuszne służyć Panu, to wybierzcie dziś sobie, komu chcecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie za rzeką, czy bogom amoryckim, w której ziemi mieszkacie? Jozue mówi tak: ale ja i mój dom będziemy służyli Panu. Ja i mój dom będziemy służyli Panu. Ja i mój dom. Ja się cieszę, że moja Madzia jest w uwielbieniu. Ja się cieszę, że mój Tymon jest w uwielbieniu. Ja się cieszę, że mój Filip siedzi w pierwszym rzędzie. Ja się cieszę, bo ja i mój dom będziemy służyli Panu. Jozue powiedział: wy sobie wybierzcie. Wy sobie wybierzcie, komu będziecie służyć. Wy sobie wybierzcie. Ale ja i mój dom będziemy służyli Panu. To jest moje żelazne przekonanie w moim życiu. Ja wiem, że tylko wtedy jesteśmy jak rybki w akwarium, kiedy ja i mój dom służymy Panu. Wtedy dostajemy pokarm we właściwym czasie. Wtedy, kiedy jest burza nawet w tym akwarium, jest Bóg, który jest w stanie mi pomóc. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Czwarte moje przekonanie. Zadam Ci jeszcze pytanie. Jakie są wartości w Twoim domu? W oparciu o jakie wartości Ty budujesz swój dom? Czy tam można znaleźć Biblię, czy tam nie da się znaleźć Biblii w Twoim domu? Mówię o jej zastosowaniu. W oparciu o co budujesz swój dom? W oparciu co Twoje dzieci widzą? Co Twoje dzieci widzą? Jak one patrzą na Ciebie, to co one widzą? Ja chcę widzieć, żeby moje dzieci, przychodząc do mnie do domu, żeby widziały mnie zapłakanego, bo ja miałem czas z Bogiem. Ja chcę, aby moje dzieci widziały, że ja mam otwartą Biblię i spędzam czas z Biblią. Ja chcę widzieć, że kiedy kłócimy się z Krysią, z moją żoną, kiedy kłócimy się, ja chcę widzieć, że my się później przepraszamy. Ja chcę, żeby one to... Może nie ja chcę widzieć. Ja chcę, żeby one to widziały. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. To jest żelazne przekonanie w moim życiu. Żelazne przekonanie w moim życiu. Kolejne silne przekonanie w moim życiu jest takie, że Kościół, bycie w Nim i służenie w Nim jest zawsze priorytetem. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wersety od 4 do 5. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Saul, czyli późniejszy Paweł, nie był w stanie prześladować Pana Jezusa, bo Pana Jezusa już nie było. Saul prześladował Kościół. I chcę Ci coś powiedzieć. To, jak traktujesz Kościół Jezusa Chrystusa, jest dokładnie tym samym, jak traktujesz Pana Jezusa. Bo Jezus ze swoim Kościołem się utożsamia. Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem. Jezus mówi do Saula: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Ale Jezusa już nie było. On prześladował Kościół. Jezus się utożsamia ze swoim Kościołem. Nie mów mi, że Ty żyjesz z Jezusem, a masz gdzieś cały Jego Kościół. Wiecie, co mnie porusza w naszych gościach z Ukrainy? Że oni rozumieją może 50% tego wszystkiego. Ale są. Ale są. Popatrzcie na jedną rzecz. One rozumieją 50%. Może się siedzą i już się wiercą, może już nie mają sił, ale są. Bo ojciec tych dzieci wie, że to, co dzisiaj w nich zasieje, wyda owoc. Bóg niesamowicie przyzna się do waszej postawy. Bóg niesamowicie was pobłogosławi w waszej postawie. Kiedy patrzę na ludzi, którzy przyjeżdżają tu z Opola, chcę wam coś powiedzieć. Bóg to widzi. Bóg będzie to błogosławił. Dlatego, że tak jak traktujesz Jego Kościół, tak traktujesz Jezusa Chrystusa. I jakakolwiek obelga na Kościół jest obelgą w stronę Jezusa, bo Jezus bierze personalnie swój Kościół. Ja sobie liczyłem, powiem wam, przez 25 lat w moim chrześcijaństwie byłem na 3000 nabożeństw. Czyli generalnie słyszałem już wszystko. 3000 nabożeństw. Ale nie byłem na 4. W całym moim życiu nie byłem na 4 nabożeństwach. 2 niedziele leżałem w szpitalu, nie miałem jak. 1 niedzielę byliśmy z Krysią i z całą rodziną w Zakopanem, nie wiedzieliśmy, że tam jest kościół, nie poszliśmy. Najgorsza niedziela, jak to się mówi, ever. I w 1 niedziela była taka, że chorowałem i nie przyszedłem. 4 nabożeństwa z 3000. Dlaczego? Bo ja i mój dom będziemy służyć Panu. Bo jeśli moje dzieci zobaczą, że można pójść do kościoła wtedy, kiedy się chce, albo kiedy się nie chce, to nie idę, to moje dzieci spotęgują tą zasadę razy 10. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Żelazna zasada. Żelazna zasada, że Kościół, Jezus bierze Kościół personalnie. Kościół, bycie w Nim, służenie w Nim jest zawsze priorytetem. Kolejna moja zasada. Przedostatnia. Zawsze będę hojny względem Pana Boga. Zawsze. Nie wiem, czy ktoś z was zauważył, może nie, ale mam nowe buty. Zauważyliście? Mam nowe buty, bo w piątek przyszła do mnie paczka. Przyszła do mnie paczka z butami z napisem cierpliwość. Dłuższy temat. I mój znajomy z daleka wysłał mi parę nowych butów, które właśnie ubrałem, żeby się bardzo przydają do tego punktu, że zawsze będę hojny względem Boga. Coś wam powiem. To w jaki sposób Bóg błogosławi moją rodzinę finansowo, to przechodzi wszelkie pojęcie. Ja nie mówię tego, że wow, jaki jestem gość. Nie. Ja mówię to na chwałę Pana Boga, że Bóg błogosławi naszą rodzinę w niesamowity sposób. Jesteśmy przez Niego niesamowicie błogosławieni, ale ja wierzę, bo jesteśmy ciągle i ciągle wierni jednemu przekonaniu, które On włożył do naszego serca. Bądź zawsze hojny względem Boga, bądź zawsze hojny, kiedy On porusza twoje serce, bądź zawsze hojny. Przypowieści Salomona, 3 rozdział, wersety od 9 do 10. Czcij Pana darami swego imienia, najlepszą cząstką wszystkich swoich dochodów. Wówczas twoje spichlerze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w moszcz. Uwielbienie to nie jest podniesienie ręki, uwielbienie to nie jest zaśpiewanie. Uwielbienie to jest czasami bardzo konkretny akt. Ja chcę być człowiekiem, który błogosławi Królestwo Boże ponad wszystko. Zawsze w moim sercu jest większa troska o Boży dom niż o swój dom. I kiedy wprowadziliśmy się do Borek, do nowego domu, mówię, Boże, to tak dziwnie, że my już tu mieszkamy, a Twój dom się ciągle buduje i my nie wiemy, czy on się wybuduje, czy się nie wybuduje. I wtedy przychodzi przełom. Wtedy okazuje się, że Bóg daje nam dla Kościoła niesamowite błogosławieństwo. Bo Bóg hojnego dawcę i chętnego dawcę zawsze błogosławi. Większość problemów finansowych w naszym życiu wynika z tego, że nie sprawdzamy swojego serca, na ile my jesteśmy hojni względem Pana Boga, na ile my jesteśmy hojni względem Jego Kościoła, na ile nasza hojność jest właściwa. Ja coś powiem. Dziesięcina, my często, powiedzmy sobie to na głos. Okej? Okay? Powiedziałem dziesięcina. Dziesięcina jest dla dzieci. Ja nie chcę Bogu dawać dziesięciny. Ja chcę Bogu dawać o wiele, wiele więcej. Ja chcę Bogu dawać o wiele, wiele więcej. Chcę być zawsze hojny względem mojego Boga. Zawsze, zawsze, zawsze. Zawsze. I nie chcę Bogu dawać dziesięciny. Chcę Mu dawać o wiele więcej. O wiele więcej. Dlatego, że Bóg, cokolwiek siejesz, to zbierasz. Ja nie robię tego, mówię, Panie Boże, ja daję to po to, żeby zebrać. Ja nie mam takich motywacji. Ja chcę, żeby hojność względem Boga była moim stylem życia. Bo Bóg jest hojnym Bogiem. Pamiętam, Józef głosił kiedyś takie kazanie, że mamy być tacy jak Bóg. Bóg powiedział, bądźcie tacy jak ja, bądźcie jak Bóg. A Bóg jest hojnym Bogiem. Bóg jest hojnym Bogiem. To jest moja żelazna zasada. Zawsze będę hojny względem Boga. I ostatnia moja zasada. Ona jest podwaliną wszystkiego. Bez tego nie ma nic. Moje najważniejsze przekonanie w moim życiu jest takie. Najważniejsze jest to, aby być z Nim. I tak się złożyło w moim życiu, że pierwsze kazanie, które wygłosiłem w moim życiu, otrzymałem to kazanie w Wysokiej, koło Bydgoszczy. To był rok 1997. Teraz oglądam film na temat powodzi we Wrocławiu. Tak? Oglądacie? Tak oglądam, to mówię, kurczę, ja tam mieszkałem, gdzie głównie dzieje się ta akcja cała na ulicy Worcela. I to był 97 rok. Ja się w 97 roku nawróciłem i w 97 roku, kilka miesięcy później, byłem na takim obozie w miejscowości Wysoka i powiedziano mi, że ty będziesz dzisiaj wieczorem miał kazanie. Fajnie. A ja byłem nawrócony kilka miesięcy. A więc poszedłem do lasu i wołałem do Boga. Mówię, Boże, ja nawet nie wiem, jak się pisze kazania. Nie wiem, jak to się robi. Nikt mi nie powiedział. Jak to się w ogóle robi? Co ja mam mówić? Co ja mam powiedzieć? Że jesteś fajny, że super? Co mam robić? I zacząłem w tym lesie wołać do Boga. Mówię, Boże, uratuj mnie z tej sytuacji. Ja się nie wycofam. Ja przyjmę to słowo. Nie powiem, że nie chcę, ale daj mi słowo. I wtedy po raz pierwszy usłyszałem Boga w taki sposób, jak nigdy. Czułem, jak taki fragment w mojej głowie się pojawia. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 38. A więc nerwowo popatrzyłem na Biblię i tam było napisane tak. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się o i niepokoisz się o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, która jej nie będzie zabrana. Czy Bóg nie jest niezwykłym Bogiem, że daje ci pierwsze kazanie w życiu, które ma być głównym przekonaniem w twoim życiu? Że relacja z Nim, siedzenie przy Jego stopach, słuchanie Go, uwielbianie Go, bycie w swojej komnacie, bycie zamkniętym i spędzanie z Nim czasu, to jest absolutny priorytet w moim życiu. To jest główne przekonanie w moim życiu. Jeśli to nie jest przekonanie, główne przekonanie w twoim życiu, to wszystko, co robisz, jeśli to nie jest podstawa, jeśli to nie jest fundament w twoim życiu, aby czytać Jego Słowo, aby spędzać z Nim czas, jeśli to nie jest priorytet w twoim życiu, reszta nie ma większego sensu. Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał. Jakie są twoje przekonania w twoim życiu? Nie sprawdzaj swoich przekonań w sytuacjach kryzysowych, ale podejmij decyzję już dzisiaj. Nie bądź hojny względem Boga tylko wtedy, kiedy masz mieć pieniądze. Nie przychodź do kościoła tylko wtedy, jak nie masz co robić. Nie angażuj się w kościół tylko po to, żeby nikt nic nie mówił. Nie miej relacji z Bogiem tak po prostu, żeby sobie coś tam, fragment dnia przeczytać. To jest bez sensu. Daniel postanowił nie kalać się. Chciałbym, kochani, żebyśmy pomodlili się o przekonania w naszym życiu. Chciałem, żebyśmy powstali, jeśli to nie jest problem. Mój Tymon wczoraj był w górach, był w Zakopanem, wrócił do domu o północy, nie wyglądał dobrze, wyglądał źle. Kuło go serce, poszedł spać, nie umiał spać. Mówimy mu, połóż się na prawej stronie, połóż się na lewej stronie. Mówił, że musi jechać do szpitala. Dzisiaj rano wstał, przyjechał na ostatnią chwilę tutaj do kościoła. I nie wyglądał dobrze. Co spowodowało, że on się tu znalazł? Silne przekonanie. Przekonanie, w oparciu o które jest budowane jego życie. Jakie są twoje przekonania? Wiecie, popatrzysz na lewo i prawo, niektórzy ludzie zniknęli z tego kościoła. Każdy ma wolną wolę. Pan Jezus nigdy nie biegał za ludźmi, aby oni chodzili za Nim. Mam nadzieję, że ten czas, który miałeś teraz w czasie kazania, to nie był czas, kiedy udawałeś, że robisz notatki na telefonie, a w międzyczasie robiłeś coś innego. To jest bez sensu. Bojaźń przed Bogiem powoduje wszystko. Bojaźń przed Bogiem powoduje, że ja wiem, że mój Bóg widzi wszystko. Mój Bóg widzi wszystko. Podejdźmy dzisiaj z taką bojaźnią przed Nim. Sprawdźmy swoje serca. Pomodlimy się, aby Duch Święty badał nasze serce. Nikt z nas nie chce się bawić w chrześcijaństwo, nikt z nas nie chce niczego udawać. Na pewno jest takie pragnienie w twoim sercu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, Duchu Święty. Zacznijmy się modlić. Panie, badaj nasze serca. Panie, badaj nasze życie. Badaj nasze wnętrze. Badaj nas, Duchu Święty. Badaj nas, Duchu Święty. Sprawdzaj nasze serca. Sprawdzaj, Duchu Święty. Sprawdzaj i badaj nasze serca. Niech Twoja ręka, Twoja łaska jest nad naszym życiem, Panie. My chcemy żyć w oparciu o słowo, które Ty mówisz do nas. My chcemy żyć w oparciu o przekonania, które Ty dajesz do naszego życia. Panie Jezu, my nie chcemy udawać życia z Tobą, ale my chcemy prawdziwie żyć z Tobą. Panie Jezu Wszechmogący, błogosław każdą osobę, która tutaj jest. Błogosław każdą osobę, która tutaj jest. Błogosław, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, każdą osobę, która tutaj jest. Niech przychodzi Twoja łaska, niech przychodzi Twoje błogosławieństwo. Niech będzie uwielbione Twoje imię, Jezu. Błogosław swój Kościół. Błogosław swój Kościół. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam, Panie, życie w zwycięstwie. Że Ty dajesz nam możliwość życia w zwycięstwie. Że Ty dajesz nam możliwość, Panie, życia w taki sposób. W tak niesamowity, w niezwykły sposób. Abyśmy, Panie, mieli spełnienie w naszym życiu. Abyśmy widzieli błogosławieństwo nad naszym życiem. Panie, ja modlę się, abyś błogosławił swój Kościół. Abyś błogosławił każdą osobę. Abyś błogosławił każdą osobę, Duchu Święty. Abyś błogosławił każdą osobę w tym Kościele. Błogosław, Panie, w imieniu Jezusa. Błogosław, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Twoje imię będzie, Panie, uwielbione. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Święty Panie i Królu, błogosławimy Ciebie, Jezu. Dzięki Ci, Panie i Królu. Amen. Kochani, życzę Wam prawdziwego życia. Życia opartego o właściwe przekonania, które Bóg włożył do naszego serca. On zawsze chce dawać Tobie życie w zwycięstwie. On zawsze chce dawać Tobie życie w zwycięstwie. On chce Cię błogosławić. Pamiętaj, Chrystus, wisząc na krzyżu, stał się przekleństwem, abyśmy my mogli stać się błogosławieństwem. Ogłaszaj nad swoim życiem błogosławieństwo, a nie przekleństwo. I sprawdzaj, niech Duch Święty mówi do Ciebie, które rejony swojego życia, które obszary swojego życia musisz naprawić, aby żyć w pełnym błogosławieństwie. Aby żyć w pełnym błogosławieństwie. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.